wizyta w muzeum, w domu rodzinnym Jana Pawła II właściwie wystarczyłaby za konferencję. Ale może jednak mimo wszystko proszę pozwolić, że ukierunkujemy też pewne nasze myślenie o całym tym ogromnym dziedzictwie, jakie pozostawił nam Jan Paweł II, całym tym bogactwie swojej nauki, swojego przykładu. Otóż Jan Paweł II pod wieloma względami jest rekordzistą i papieżem łamiącym stereotypy. Takich przykładów można byłoby dać wiele. Jednym z nich jest to, że wydawał książki, pisał książki. Żaden z papieży dotychczas jako papież nie opublikował książki. Jan Paweł II opublikował ich kilka. I między innymi w książce pod tytułem Pamięć i tożsamość, rozmowy na przełomie tysiącleci, pisze, że pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez pamięć bowiem w psychice osoby tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości. Bardzo trafne spostrzeżenie. Pamięć jest siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich. By powiedzieć, że naród, który nie ma historii, nie ma przyszłości, nie ma tożsamości. Jeżeli byśmy pozamykali muzea, to już następne pokolenie nie będzie wiedziało, kim jest, skąd przychodzi, dokąd podąża. Dlatego mądrością wychowawców jest prowadzić dzieci i młodzież do muzeów. To jest pamięć, która określa naszą tożsamość. I nie tylko osoba przez dogłębną świadomość swojej przeszłości i troskę o dziedzictwo przodków określa i potwierdza to, kim jest, jaki jest sens jej egzystencji, ale także narody i zbiorowości narodów, jak chociażby Europa, potwierdzają siebie przez odwoływanie się do pamięci, do swoich korzeni. Trafnie to wyraził papież Franciszek, przemawiając w Strasburgu do Zgromadzenia Rady Europy jesienią ubiegłego roku, bowiem na opisanie, czym jest Europa, wzorem włoskiego poety Clemente Rebora, posłużył się obrazem topoli. Gałęzie topoli wznoszą się ku niebu i są poruszane wiatrem, zaś pień mocno trwa w ziemi dzięki głębokim korzeniom. Jeżeli zaś, jak mówił papież Franciszek, utracone zostaną korzenie, to wówczas pień powoli staje się pusty w środku i umiera, a gałęzie, niegdyś bujne i proste, zaczynają się chylić ku ziemi i opadać. Tak się dzieje z narodami, które nie są zakorzenione w pamięci, w tradycji, w historii. Mówił o tym wielokrotnie Jan Paweł II, także przed Parlamentem Europejskim, kiedy przypominał o konieczności wzmocnienia korzeni Europy, która wyrasta z duchowych wartości chrześcijańskich. I wzywał wielokrotnie Europę do troski o swoją pamięć historyczną, pamięć chrześcijańską, a tym samym o swoją tożsamość. Na ile ten głos Jana Pawła II został usłyszany i wysłuchany, świadczy fakt, że tak zwana Konstytucja Europejska, która rzekomo ma określać tożsamość Europy, ani słowem nie odwołuje się do dziedzictwa chrześcijańskiego, ale do dziedzictwa pogańskiego, starożytnego. Ku czemu zdążamy? Mając świadomość tego, że pamięć o przeszłości kształtuje teraźniejszość i przyszłość ludzi oraz narodów, Jan Paweł II, ilekroć mówił o Europie, niezmiennie podkreślał konieczność ciągłego zakorzeniania się w chrześcijańskim dziedzictwie kulturowym, bez którego, jak mówiłem, Europa traci swoją tożsamość. Traci też twórcze perspektywy. I tak na przykład w Brukseli 20 maja 1985 roku, zwracając się do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, papież mówił o potrzebie budowania przyszłości Europy w sposób świadomy i wolny. Podkreślał, że to budowanie nie może opierać się na innych fundamentach niż dziedzictwo przeszłości. Parę zdań dalej dodał, że wciąż jesteśmy dziedzicami długich wieków, na przestrzeni których kształtowała się w Europie cywilizacja o inspiracji chrześcijańskiej. Temat chrześcijańskich korzeni Europy wiele razy powracał w nauczaniu Jana Pawła, na przykład w przemówieniu do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 3 lata później, w 1988 roku. Papież zwrócił uwagę na symbiozę pomiędzy kulturą a wiarą chrześcijańską, podkreślając, że Europa od prawie 2000 lat dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, które ze względu na samą swą naturę nie może być spychane do sfery prywatnej. A tak się dzieje skądinąd. Często też papież dawał wyraz przekonaniu, że Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi czy Robert Schuman, nazywani ojcami Zjednoczonej Europy, twórcami Zjednoczonej Europy, inspirację tworzenia nowego oblicza starego kontynentu czerpali właśnie z Ewangelii. Według zamysłów owych ojców Zjednoczonej Europy, także flaga Zjednoczonej Europy jest flagą inspiracji chrześcijańskiej. Nawiązuje bowiem do koloru maryjnego, stąd kolor niebieski, i 12 gwiazd. Nie wiem, czy jeszcze jest 12 gwiazd, czy ich nie powiększono. Ale to była wyraźna aluzja od początku do apokaliptycznego obrazu niewiasty obleczonej w słońce. Ojciec Święty podkreślał wielokrotnie, że Europę można budować tylko na chrześcijańskich korzeniach. I takie przekonanie wyraził w przemówieniu do przewodniczących parlamentów Unii Europejskiej w 2000 roku, mówiąc: czerpiąc ze swych chrześcijańskich korzeni najważniejsze zasady swej wizji świata, Europa wie, że może patrzeć spokojnie w przyszłość. A więc jeżeli będzie czerpać z chrześcijańskich korzeni, może spokojnie patrzeć w przyszłość. A jeśli nie, odpowiedź narzuca się sama. Pamięć o przeszłości kształtuje nie tylko tożsamość, teraźniejszość, ale także przyszłość. Już w połowie lat 80. minionego stulecia, kiedy dopiero tworzyły się struktury Zjednoczonej Europy, Jan Paweł II prezentował jasną wizję tego, jakim powinien być stary kontynent, którego tożsamość wyrasta z chrześcijańskich korzeni, czy chcemy, czy nie. W specjalnym apelu do mieszkańców Europy, wygłoszonym podczas wizyty w Dolinie Aosty, gdzie wypoczywał, 7 września 1986 roku mówił, że korzenie jedności Europy tkwią we wspólnym dziedzictwie wartości, którymi żyją poszczególne kultury narodowe. Istotą tego dziedzictwa są prawdy wiary chrześcijańskiej. Na fundamencie tych ludzkich i chrześcijańskich wartości Europa może starać się o odbudowanie odnowionej i silniejszej jedności, odzyskując w ten sposób swoją ważną rolę w dążeniu ludzkości do autentycznej cywilizacji. W przemówieniu do członków Papieskiej Rady do Spraw Kultury w 1992 papież postawił tezę, że wyzwaniem XXI wieku jest humanizowanie dzięki wartościom Ewangelii, społeczeństwa i służących mu instytucji, przywrócenie rodzinie, miastom i wsiom oblicza godnego człowieka, który został stworzony na podobieństwo Boga. Taka była wizja papieża. I znowu pytanie, na ile ona w XXI wieku, po tych 30 latach prawie, na ile ona jest realizowana? W homilii na zakończenie drugiego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów poświęconego Europie w 1991 roku papież wyraził nadzieję, że Europa, przyjmując postawę twórczej wierności swojej tradycji humanistycznej i chrześcijańskiej, będzie umiała zagwarantować prymat wartości etycznych i duchowych. Ta nadzieja rodzi się z głębokiego przekonania, że nie uda się zapewnić Europie prawdziwej i owocnej jedności, jeśli nie zostanie ona oparta na jej fundamentach duchowych. Ktoś, słuchając tych słów teraz, może powiedzieć, jaki papież był naiwny. Ale może nie wszystko stracone. Może to wszystko, co dzieje się w Europie, to odejście nie tylko od chrześcijańskich korzeni kultury, ale od zdrowego rozsądku, od prawa natury. Może to jest tylko taki ostatni krzyk zła, które zawsze się eskaluje, zanim całkiem przeminie. W każdym razie zawartą w ostatniej książce Jana Pawła II prawdę o tym, że dzięki pamięci o swych korzeniach człowiek jest zdolny zachować swoją tożsamość, papież odnosił także do siebie. Jak już wspomniałem, przy innej okazji, chociaż był pasterzem Kościoła Powszechnego, niektórzy mówią proboszczem świata, to nigdy nie wyrzekł się polskości. Często odwoływał się do ojczystej kultury i tego też uczył swoich rodaków. Nie miał kompleksu polskości. Wprost przeciwnie. Tak naprawdę Jan Paweł II przyczynił się do rozpropagowania Polski w świecie. Kto tam przed 78 roku słyszał o Polsce? Świadkowie wyboru na placu świętego Piotra, kiedy padło nazwisko nowo wybranego papieża Karol Wojtyła, pytali się jedni drugich, skąd on jest, kto to jest, skąd, z Ameryki Południowej, z Afryki, Polonia, wielu w ogóle nie kojarzyło. Drogie Panie, naprawdę możemy się zdziwić. Nam się wydaje, że wszyscy o Polsce wiedzą. Teraz może trochę wiedzą więcej. Więc naprawdę o Polsce świat niewiele wiedział. Dopiero się dowiedział poprzez Jana Pawła II, który nie ukrywał swojej polskości, ale ją propagował, ale podkreślał właśnie swoje zakorzenienie. I za to go szanowano. W przemówieniu do biskupów polskich, którzy przybyli do Rzymu z wizytą ad limina w 1998 roku, papież podkreślił, że to, czym Polska może i powinna usłużyć Europie, jest w zasadzie identyczne z zadaniem odbudowania wspólnoty ducha opartej na wierności Ewangelii we własnym domu. Nasz naród, który tak bardzo wycierpiał w przeszłości, a szczególnie w okresie II wojny światowej, ma wiele do zaofiarowania Europie. Przede wszystkim swoją chrześcijańską tradycję i bogate współczesne doświadczenie religijne. Polska ma wiele do zaoferowania Europie. Wciąż ma wiele do zaoferowania. W kontekście tych słów papieża mocniej wybrzmiewają końcowe zdania jego homilii na zakończenie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, jaką z wielkim przejęciem, ochrypniętym, już zmęczonym głosem, co słyszałem jako młody, początkujący alum, wygłosił na krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979 roku. Papież takim zachrypniętym, potwornie zmęczonym głosem mówił: zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Jak na ironię, podcinamy te korzenie, z których wyrastamy na każdym kroku. Troska o pamięć chrześcijańskiego dziedzictwa, rodzin, środowisk lokalnych, Polski i Europy, drogie Panie, to specyficzne zadanie świeckich konsekrowanych. którzy wchodzą i wchodzić powinni w struktury decyzyjne. Powinni sięgać po władzę. Tym zasadniczo instytuty świeckie różnią się właśnie od zakonów, że są w świecie. Instytuty nie są zakonami i nasz styl życia nie może być zakonny. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Mamy być w świecie. Ponosimy odpowiedzialność za ten świat. Po to jest nam dane to powołanie. Nie po to, żebyśmy żyły jak zakonnice. Trzeba zmienić powołanie, zmienić klasztor. Nie w contemptus mundi, typowy dla duchowości zakonnej, ale amor mundi, miłość do świata i zatroskanie o jego chrystianizację, o jego chrześcijańskie korzenie i o jego tożsamość. To jest nasze zadanie. Ktoś powie, ale jak to zrobić? Niech odpowiedzią na to pytanie będzie fragment traktatu moralnego Czesława Miłosza na temat rzeczywistości, której doświadczał poeta. W pewnym fragmencie tego drugiego traktatu moralnego Czesław Miłosz pisze: choćbyś zazdrościł psom i ptakom, musisz ją przyjąć jako taką, tę rzeczywistość. A więc po prostu jak zdarzenie na naszej obrotowej scenie. I płyniesz w tym społecznym fakcie jak orzech w Nilu katarakcie. Nie jesteś jednak tak bezwolny, a choćbyś był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jak zwykł mawiać już ktoś inny, możesz więc wpłyń na bieg lawiny. Łagódź jej dzikość, okrucieństwo, do tego też potrzebne męstwo. A chociaż nowoczesne państwo na służbę grzmi samarytańską, zbyt wieleśmy widzieli zbrodni, byśmy się dobra wyrzec mogli. Królestwo Boże, które mamy budować, które jest charyzmatem naszego powołania, to mówiąc językiem Jana Pawła II, cywilizacja miłości. To priorytet osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, tego by bardziej być niż mieć i miłosierdzia przed sprawiedliwością. Ale ta cywilizacja miłości buduje się z tych drobnych kamyczków. Właśnie lawina, bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamienia. Trzeba być takim kamyczkiem, zdając sobie sprawę, że od tego kamyczka często będzie zależało w dużym stopniu, jak ta lawina się posunie. W Łagiewnikach krakowskich w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest kaplica węgierska, którą warto zobaczyć. To jest kaplica, gdzie po lewej stronie są święci polscy, po prawej święci węgierscy. Wykonana przez artystów, małżeństwo artystów węgierskich, z ponad 3 milionów maleńkich kamyczków. I ktoś powie tak, no przecież jak braknie jednego kamyczka, nic się wielkiego nie stanie. Może rzeczywiście jeden niepozorny kamyk, sam w sobie nie mający wielkiej wartości i piękna, ale jeżeli on jest skomponowany w tysiące, w miliony innych kamyczków, staje się bezcenny i niezbędny. Tak samo jest z nami. W tym budowaniu cywilizacji miłości każdy ma swoją misję do wykonania. Choćby ona była niepozorna, choćby ona była, wydaje się, mało wartościowa. Ale my nie mamy perspektywy czasu. Kto mógł przypuszczać, że ten chłopiec po pierwszej komunii ubrany w damskie buciki, bo innych nie było, nada światu zupełnie inne oblicze? A zatem dla zachowania pamięci i tożsamości, dla budowania cywilizacji miłości nie bez znaczenia są nasze, te małe, codzienne decyzje. Także nasze decyzje polityczne, w których nie wolno nam się kierować tylko sympatią, jakimś własnym widzimisię, ale odpowiedzialnością. Dla budowania cywilizacji nie jest bez znaczenia to, jakie są nasze zainteresowania, co czytamy, co oglądamy, w jakich spotkaniach i z kim uczestniczymy, kogo i po co słuchamy, jakie są nasze horyzonty myślenia. To wszystko ma głęboki sens w dalekiej perspektywie która przekracza czasami nasze życie. I by w tym wszystkim się nie zagubić, nie stać się lawiną, a raczej lawą, która wyrzucona z krateru wulkanu wszystko zatapia, pali i niszczy, pozostawiając po sobie popiół i skałę. Trzeba mieć Jezusa za mistrza, trzeba być Jego wierną uczennicą. Niech za podsumowanie posłużą słowa papieża. Jedynie głęboka duchowość, czyli życie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem, może ożywiać społeczną działalność świeckich, sprawić, że będzie ona konsekwentna, odważna i wytrwała.